Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Отець Міхал Бранкевич продовжує цикл програм присвячених святих. Сьогодні будемо говорити про святих з ордену францисканців. Отже, на кому ви б хотіли зупинитися або з кого розпочати?
Ну, звісно, от Франциска.
Франциска. Ну, це можна цикл програм зробити.
О Франциску?
Так, да, лише про Франциску. Мені так здається.
Можна.
Можна, да.
Це правда, що можна. Mm-hmm. Але мислю, що такий цікавий програм краще, щоб зробив францисканець, правда? Бо вони знають всі легенди і не легенди о святому Франциску, всякі розкази. А пропос легенд, теж так. Бо бачимо, що в житті святих є дуже таких легендарних, тих, як я, наприклад, говорив о святій Риті, з Каші, там говорив о пчелах, правда, котрих, кстати, не тільки у святій Риті появились, але пчели теж появились у святого Амброзія. Якби маленькою дитиною, батьки, достатньо так замітив, коли я там разом з клериками проводив лекцію латини, там був такий маленький фрагмент, який говорив о святому Амброзії. І о тим, що святий Амброзій, коли ми маленькою дитиною, пчели йому впадали в рот і випадали, правда, з роту, чим страшно, не чинячи Амброзіві ніякі там кривди. Що батьки спочатку іспугались, правда, перестрашились, але потім, але якщо так є, і святий, маленький святий Амброзій там нічого спеціального не робить з того, то значить, що це якийсь знак від Бога. І різно вважають, що святий Амброзій мав такий спосіб спілкування, зовсім проповідування, який є сладкий, як мед, правда. To jest taka malinka legenda. Tych legend jest bardzo. Legendy świętej Rity, ja też jak mówiłem o świętej Rity, o tym, że na przykład ona podliwa suchy patyk, prawda, z niego wyrosł winograd, przynosiła rozy zimą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo tych legend jest. I tak думаю, jaka jest zadacza legend. Сьогоднішні різні біографові або хагіографові, хагіографія то є така дійна теологія, яка займається життям святих, дуже сучасні хагіографові пробують добитися такої самої правди. Ну, але як тут добитися самої правди о такій святій, яка жила в 13 столітті? О котрій пишеться зовсім різні легенди. Але за святою Ритою то не було так трудно, тому що вона то була особа публічна, więc оставилась ма багато різних слідів в документах, котрих там говорили о її родині, о всяких там конфліктах, які вона переживає і так далі. Також тут ми маємо багато таких так званих світських джерел. Дуже важливих світських джерел, бо вони са в міра об'єктивні. Хоча ніякторі назначені са певним, як би сказати, теж певним суб'єктивізмом далеким від віри. Бо роздумувати над певними проблемами, котре, над різними проблемами, котре са релігійного характеру, спосіб атеїстичний, є теж не завжди правильним. Бо єднак треба пам'ятати, що багато речей не можна по-другому об'яснити, як тільки через віру. І таке завдання є теж певним змислі легенд. Треба пам'ятати, що в часах середньовіков'я, наприклад, легенда становила певен такий момент дуже важливий, бо вона, як гдиби, підчеркувала певне найбільш характерне для даного святого черти характера, котре відрізняли його від других, але теж звертали увагу на певне цінності, котре ми можемо від даного святого прийняти і просити. Наприклад, наприклад, такий дар витривалості. яке було святої Рити, тієї витривалості, котра допомагала їй, наприклад, подлівати ten сухий патик аж до моменту, коли виросло з цього дерева. Хто з нас має таку покору і таку витривалість, котра дозволяла прийняти зовсім незрозумілий приказ настоятельки, котра в той спосіб хотіла упокорити даною святою. Коли ми бачимо так на святого Франциска, теж в житті святого Франциска є багато різних там легенд, котре теж як гдиби показують певне дари, які отримав святий Франциско від Бога, але перед зовсім легенди теж показують певні черти характеру, які дозволили Францискові перемогти в таких моментах найбільш трудних в житті святого Франциска, як, наприклад, було відречення своєї родини. Такий перший драматичний момент. Коли, як то говорить, не вім, чи легенда, чи правда, що святий Франциск станов нагий перед епископом і сказав, що вже я не є сином моєго отця, тільки єдиним моїм отцем є Бог Отець Небесний. Було то зв'язане з тим, що святий Франциск в пориві певного радикалізму евангелічного почав роздавати не своє майно, але майно свого отця бідним, бо акурат так почитав Евангелії. Мав таку горливість, котра помогла йому ту святу Евангелію так приймати і так нею так эту Евангелию використати. Также святий Франциск і ten момент такий дуже драматичний, коли він як гдиби зірвав всі контакти зі своїм батьком, можна було би трактувати, що то трошечки є проти Божому закону, бо четверта заповідь, наприклад, говорить о тим, щоб шанувати своїх батьків. Тільки святий Франциск тут теж маємо дуже просто, ясно, він мав до вибору, або буде йти за своїм покликанням, яке і було ясне і конкретне, до того, щоб давати приклад життя, котрі в тамтих часах буде дуже важливий для життя церкви, але також і суспільства. Та пам'ятати, що францишканці і цілий орден Франциска, святого Франциска, мав дуже сильний вплив на суспільство, на суспільство середньовіков'я. І треба пам'ятати, що для церкви теж це було дуже важливе, тому що святий Франциск зі своєю ідеєю ордену, який буде утримуваний з милостині, був на тамті часи революціонером. Такого ордену не було. Не було ордену, який утримувався з милостині. Паралельно до святого Франциска таку саму ідею теж як гдиби відкрив і пішов за нею і святий Домінік, який теж основав домініканців на як орден, котрі живуть з милостині. Але те елементи святого Франциска są na swój sposób rewolucyjne na czasy cerkwi XIII wieka, kiedy cerkwa wychodziła tak zwane seculus oscurus, to znaczy tak zwanego ciemnego wieku, w którym cerkwa піддала се тим найбільш небезпечним покусам, які і до сьогодні церкву атакують, яким є покуса багатства, покуса забезпечення. Покуса, котра трохи не є згідна з певними принципами, котре представляв Бог тим Богу посвяченим особам, щоб жили в тих трьох божественних цеснотах, jakim jest czesnota bogosti, czystoty i posłuszania. Mamy Franciszka, osobę, która jest obrazowana, umie czytać, jest osobą, która jest na swój sposób bogata, i któremu niczego nie brakowało. Osobą, która ma przeżył swoje życie świeckie w sposób, no, sposób burchliwy, bo był normalnym młodym ludyną, który miał swoich druzów. Ja myślę, że to bardzo jego życiowych zachowań były takie typiczne dla młodych ludzi tamtych czasów. Więc był ludyną, który znał życia. Ale też był ludyną na swój sposób szczery w odnośnie siebie, bo on dużo dobrze rozumiał, że znaje życia tylko w pewnym ograniczonym aspekcie, w pewnej sferii ludzi takich średnio zamożnych, które nie mają problemów z życiem, nie mają problemów z utrzymaniem, nie mają problemów z tym, co będą jeść, co będą pić, to może zawsze jest bogaty batko, który może w krytycznym momencie dopomóc takomu młodej ludynie. Więc takie życia bezproblemne, które miała młodź tamtych czasów, tak jak młodź współczesna, myślę, że Franciszek dużo dobrze znał. Co dla niego było szokujące, to było poznanie prawdy o ludynie, tej prawdy, która nie zawsze my chcemy poznawać. Poznawać prawdę o na przykład biednych współczesnego świata. Teraz pamiętacie, że w czasie świętego Franciszka ten rozdział między bogatymi i biednymi był dużo wielki. I ten rozdział powodował, że ludzie biedni czuli się duże często ludźmi nieprzyjętymi na przykład cerkwą. Bo jak już mówiłem w tych poprzednich wiekach przed czasem świętego Franciszka i w czasach świętego Franciszka, cerkwa była dużo silno zmaterializowana, jeśli można tak powiedzieć. Jeśli kto osnował jakiś orden, to ten orden zawsze powinien mieć źródło utrzymania. Nie mogło być tak, żeby nie było jakiegoś zabezpieczenia. Także wszystkie cerkowne dzieła były dziełami dostatecznie bezproblemnymi. W tym zmysłu jeszcze nie brakowało funduszy ani groszy na to, żeby utrzymywać cerkwi i żyć dostatecznie udobno w monastyrie, czy nawet budući takim normalnym, zwyczajnym, obyczajnym swiaścienikom. Było to związane z tym, że cerkwa była dużo też związana z cywilną własnością i te wzajemne współpraca między cywilną własnością i cerkwą powodowała taki pewien ograniczony sposób pojmowania potrzebności wierzących ludzi, w których duże wielką częścią byli także biedni ludzie. Franciszek, to, co jego przemieniło, jakby chciał nikatorię hagiografy, to, co przemieniło Franciszka, to był szok, jaki win przeżył, kiedy zustrył się z żerstokością winy, ale także z żerstokością śmierci, ale też nieszczęścia ludzkiego. On baczył, bo w tamtych czasach w Italii było też dużo tak zwanych lokalnych wojen niż pryncypatami, które tam byli. Były tam małe kniażestwa, w których których różne rody borali się z sobą i winy były dostatecznie krwawe. I dla mnie na przykład takim dożahanym filmem, który mówi o życiu świętego Franciszka, jest film pewnej komunistki zresztą w stacji, Luciani Cavani, italijskiej takiej reżyserki, która pokazała świętego Franciszka jako pewnego barca o prawa dla biednych ludzi. Ale to była pewna prawda. Tam była taka scena, kiedy święty Franciszek był, jeszcze nie budući świętym, ale był wzięty w plen, później jakiejś tam winy, który uczestniczył w sposób taki entuzjastyczny, jak to normalnie młode ludzie tamtych czasów. I on pobaczył w tej winie, pobaczył całą żystokość winy, krwawy z winy, pobaczył трупи, побачив людей зранених, людей інвалідів, побачив, як безмисленна є війна. І в цей момент задав себе питання, що поводує війну, яка є причина війни, і зразу поняв, зрозумів, що одна з головних причин війни є матеріальний принцип, чи багатство. Коли починаєш захищати свої інтереси, сімейні чи там не сімейні, в цей момент автоматично в спосіб дуже жорстокий захищаєш те, що є твоєю власністю. І побачив Святий Франциск, що власність, багатство дуже сильний спосіб людину ограничає. І так, як говорить то, що не вім, чи легенда, чи якась там географія Святого Франциска, то, що було, що переконало його до того, щоб теж свій спосіб мислення перемінити, він починав читати в Евангелії Святого Марка. Саме цікаво було, що Евангелія Святого Марка була переведена на італійську мову, що в тамтих часах було певну герезію, бо можна було священне писання читати тільки латинською мовою. А тутай був італійський перевод. Може був той перевод якихось там єретиків, може катарів або альбігенців, не знаю чей. І був то перевод, котрий дозволив йому це слово, котре написав Святий Марк, прийняти дуже глибоко і особисто. Я вам власне в тим слові знайшов відповідь на те проблеми, котре несе з собою цивілізація і та жорстокість, яка цивілізація сучасна в тому світі теж відповідає. І та жорстокість, яка зв'язана була з матеріалізмом, в тій жорстокості Святий Франциск знайшов відповідь, що, наприклад, визволення від багатства, наприклад, через факт, що ти роздаш своє майно бідним, є найкращим способом реалізації евангелічних порад. І дійсно, починає Святий Франциск так це розуміти. І та його символічна сцена, котра роздягається перед епіскопом, котра була зв'язана з тим, що отець його засудив до епіскопа. Епіскоп в тамтих часах, треба пам'ятати, дуже часто був суддєю в різних цивільних справах, і епіскоп. І отець Святого Франциска сказав: «Скажи моєму синові, щоб він не роздавав моєго майна», правда? Трактував тутай епіскопа як певний авторитет. Ну і Святий Франциск сказав: «Ну, зараз не єсть моїм отцом, моїм отцом є Отець Небесний». Ten taki emocyjny gest, prawda, skazaty, taki duże emocyjny, taki młody, po polsku taki charakterny dla młodych ludzi, taki pewien radykalizm, który czasami bywaje niebezpieczny, bo czasami trudno wyjść z takowo ryszenia, a my słyszkom hordy jeszcze, by przyznać się do swoich oszybok. Ten radykalizm pozwolił Franciszkowi wejść w pewną dyjsność, pewnej chrupkości, której win wytkrył w tej chrupkości, w tej swojej biedzie, w tej swoim całkowitym opustoszeniu materialnemu. On pobaczył wielką dopomogę, bo dyjsno poczuł sobie ludynoju wilnoju. Ja czasami tak zadumowałem nad, na przykład, czemu ludzie bywają w tym świecie bomżami. Bomż to jest ludyna, czyli ludyna, która nie ma swego miejsca zamieszkania, która nie ma swojego miejsca utrzymania, swojego dżera utrzymania. Bomż jest ludyną, która jest w jakiś sposób wilnoju. Wilnoju od problemu tego świtu. Nie trzeba zadumować się, jak zarabiać groszy. Prawda? Ludyna, która jest na tyle wilna, że nie smutnie na swoją hordyniu i w sposób duży, swobodny, może swoim czasem dysponować. Ludyna, która może czasami spytywaje pewien dyskomfort, ale czy to nie jest pewna swoboda, osobliwa swoboda, kiedy nie trzeba myty się, kiedy nie trzeba zachowywać żadnych tam pryncypów, nie trzeba przed nikim uniżać się, nie trzeba przed nikim zachowywać jakichś tam pryncypów suspilnych. też jest pewna forma swobody. Ja nie udziwiałem, że to jest pewna grupa ludzi, którzy tę formę swobody przyjmują. Więc ja ten Franciszek był takim właśnie tym pierwszym bomżem, można powiedzieć. I on mógłby być spokojnym pokrewicielem bomżej, prawda? Bo on nie miał swojego miejsca utrzymania, nie miał swojego miejsca przeżywania. Tylko, że swoje bomżostwo było tylko pewną dopomogą i żeby on mógł realizować swoją ideę ewangelicznego radykalizmu. Bo w tym ewangelicznym radykalizmie były tam wskazane słowa o tym, żeby jeśli twoje tam, żeby pamiętajmy o tego młodego człowieka, który przyszedł do Jezusa Chrystusa i pytaje go, co trzeba robić, żeby mieć życie wieczne. Jezus Chrystus mówi, ty jemu to 10 zapowiedzi zabludaty, wypełniaty. A on сказал, ja to wszystko czynię. Jezus Chrystus сказал, predaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. I on widzisz od Jezusa Chrystusa zasmuczony, bo był bogaty. I wtedy Jezus Chrystus mówi te słowa, jak trudno bogatemu wejść do Carstwa Niebieskiego. I tutaj Święty Franciszek te zrozumiał, tę poradę Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że ona jemu dopomogła, bo zwolnić z tej zależności od swojego baćka. Dopomogła jemu także rozpocząć nowy etap swojego życia, który budował na takim intuitywnym przeżywaniu i przyjmaniu Bożego Słowa i Bożej woli, Bożej błahodacji. I było to na stylki widzimym dla współczesnego społeczeństwa, przede wszystkim dużo bardzo biednych ludzi do niego przychodziło, bo zobaczyło, że może być ktoś biedny, ktoś niemajętny, który nie ma żadnego majątku. I ta ludyna może być szczęśliwa, może radować się. I w tej radości może znajdy jakieś tam wypełnienie swojego życia. No i z drugiej strony Święty Franciszek był też dla ludzi współczesnych też pewnym znakiem, bo wszyscy znali go jako bogatego młodzieńca, bogaty junak, który w pewien moment nagle, co to prawie schodzi z nim, i on wszystko zostawia i zaczyna zajmować się takimi sprawami durnymi, ma na swój sposób. Chociaż ja myślę, że jeśli by świadomie Święty Franciszek to, że z taką ideą wystąpił, ja myślę, że to nie byłby tak zrozumiały jak w tamtych czasach. W tamtych czasach trzeba pamiętać też o średniowiekowie, ze swoim urowniem wiery, takim jakim on był, może ten urowień wiery nie był taki duży, głęboki, ale jednak na stylki pewność o Bożej prisutności i Bożym wmieszaniu się w historię konkretnych ludzi, bo na stylki konkretna i jasna, że nikt nie sumniewał się, może nikt nie sumniewał, większość nie sumniewała się w tym, że Święty Franciszek wszystko czynił pod wpływem albo choroby, albo Boga. Prawda? Nie było trzeciej ewentualności. Bo postępował w sposób nielogiczny. Ostawić wszystko, błukać się. Co prawda w Italii nie tak trudno już żyć bez domu, dlatego że tam nie jest aż tak chłodno. Nie zamiorzniesz w Italii. Jeszcze, a osobliwie w tej czasie Italii, w której żył Święty Franciszek, tam jest ostateczno na ciepło, a latem darzy śliżką ciepło. Chociaż bywa chłodno zimą, ale nie jest tak strasznie. Można w jakiś tam sposób zachiszczać się, przeżywając w pieszczerach, zresztą w Soszczeniu także Święty Franciszek. Można było tak podumać, ale i tak Święty Franciszek był na tamte czasy znakom jasnym, konkretnym działania, jakiejś siły, która dawała jemu na styki odwagi, żeby rzeczywiście, żeby disno ostawić wse i czynić tak, jak woli jeszcze napisanie. I Święty Franciszek cały czas to podczerkował, że tak jak Jezus Chrystus skazał, prawda? Tak jak Jezus Chrystus skazał, trzeba żyć, trzeba się rozdać, trzeba żyć tylko tym, co Chospod da sobie na siechodni, żebyśmy nie turbowali się o to, co będzie zawtra, co będzie pisla zawtra. Żeby w nas mogło zostać cały czas głębokie wnętrzne dowiria, ta głęboka pewność, że twoje życie jest postojno w rękach Gospoda. To są te pewne rzeczy fundamentalne, które św. Franciszek, czy swoją formę przeżywania, zustrzeczy z Bogiem, podczerkiwał i dawał zrozumienia. To mógł być tak przywlekacyjny dla młodych ludzi. Młodzi ludzie szukają zawsze prawdy i w św. Franciszku czuli prawdę, patrzyli prawdę. Prawdę o tym, że Słowo Boże można na przykład praktykować. I dzisno, zaczęli z nim raczej praktykować. Praktykowaty w sposób też paradoksalny czasami. Taki, żeby pokazywać, jakie czystoty najważniejsze. On tam nauczał swoich przychylników pokory w różny sposób, czasami śmieszny, czasami taki nieoczekiwany. Ale za każdym razem było to Boże wdachnowienie. I w końcu Święty Franciszek był na tyle wilny od raznych układów, w zależności od drugich ludzi, że mógł nie bojać się, kto co o nim podumaje. To daje taką wewnętrzną swobodę, której z niczym nie można zrównać. Swobodę, która pozwoliła dziesno jemu w pełni odkryć się na działanie Boga. Chociaż były też trudne momenty w życiu Świętego Franciszka, o których trzeba pamiętać. Święty Franciszek był też jedyną, która z jednej strony była radykalna, ale z drugiej strony to, że bardzo ludzi jego nie rozumiało i atakowało ją za to. I on też przeżywał i za to. Na przykład nie spodziewał się, że będzie krytykowany ze strony ze swoich współbraciw. Prawda? Tutaj my tutaj mówili o Świętej Bonawenturze. Święty Bonaventura miał troszeczkę inny podchód do franciszkańców i do idei franciszkaństwa, można powiedzieć. Chociaż franciszkańcy nie nazywają się bonaventurancami, prawda? Tylko franciszkańcami. Bo ten, który był pierwszy, był Święty Franciszek. Bonaventura był tylko jakimś tam jego przychylnikom późniejszym. Ale Bonaventura znowu jak gdyby był takim ludyną, która ten charyzmat franciszkański troszeczkę czynił bliż realnym. On był takim kontrwiesą dla całego entuzjazmu i charyzmatyczności Świętego Franciszka. Bo trzeba pamiętać, że kiedy ktoś przyjmuje Boże pryncypy i czuje, że Bóg daje jemu jakiś charyzmat, dużo często diabeł też mieszywa się w to i ten charyzmat trochę na przykład zdeformiruje i spotworuje je i czyni się go takim nierealnym. Na przykład ten Święty Franciszek to był radykalny w tym, żeby nie ma tego miejsca, w którym my żyjemy, nie mamy niczego, żadnego dżerela utrzymania. Zaczął nie baczyć na przykład, że to nie wszyscy ludzie bywają takimi jak win i nie wszyscy ludzie tak przyjmują wiru i tak przyjmują Jezusa Chrysta i wiru w Niego jak win. Dużo często nie mógł zrozumieć, że to mogą być ludzie, którzy mogą całkiem po drugiemu przeżywać swoje chrześcijaństwo. I takim człowiekiem był Bonaventura, który na przykład wypowił na pewne takie bażania bahaciów, pochylników, pokłonników Świętego Franciszka, którzy chcieliby na przykład mieć monastyr, tak jak wsi nastalne ordyna. Monastyr, w którym można byłoby zawsze mieć miejsce zatrzymania, bidne miejsce, niebogate miejsce, ale zawsze suche miejsce, miejsce, w którym nie trzeba zaboty się o to, co będziemy czynić dalsze. Tak, że tutaj Gospodź dał Światu Franciszku Bonaventurę jako tego, który był takim przeciwwisą dla pewnego charyzmatycznego podchodu do życia, jaki miał w sobie Święty Franciszek. Był dużo dobry teoretyką Święty Franciszek, można tak skazać, w tym swoim radykalizmie. On dziesno był dużo przekonliwym i stał się autorytetem w tamtych czasach. Pewnej dziesności, w której bez niejakich sumlinii możemy baczyć prysutność samego Boga, Jezusa Chrysta. A Bonaventura był ludyną, który zakładał pierwsze dama, ludyną, która był to, że pikluwał się o to, żeby franciszkańcy nie byli takimi durakami, bo bardzo franciszkańcy to byli ludzie, tak zwane Boże biedaczki, prawda? To znaczy ludzie, którzy byli biedni nie tylko materialno, ale także i intelektualno, bo uważali, że tam wira nie służy do spasienia. Ale wira na przykład, znaczy wiedza, to znaczy znania, nie wiedzie do spasienia, ale Bonaventura pokazała, ale znania dopomagają propowiedowaty. Znania dopomagają realizować plany bliż efektywno. Bo kiedy masz znania, w ten moment możesz dyskutować z drugimi. A trzeba pamiętać, że w czasach świętego Franciszka były też bardzo różnych heretyków, z którym trzeba było boroty się, i franciszkańcy byli jednymi z tych, którzy też mieli te zadania, te misje, do tego, żeby na stylki ukrypliać i zachęcać chrześcijaństwo w tamtych czasach, żeby nie poddawać się takim dużo niebezpiecznym spoglądom różnych heretyków, typu Albigensi czy Katary, którzy w tamtych czasach występowali duże często. Święty Franciszek też był tym, który czuł, że wypełniają ważną rolę w życiu cerkwi. Pamiętajmy ten napis legendarny sąd Świętego Franciszka, w którym baczył siebie jako toho, który підтримує розвалаючи стіну церкві. І бачить папу римського, котрий, як диби, умоляє його, щоб папа римський просив святого Франциска о допомогу в будуванні церкві. Święty Franciszek w pewnym momencie nie zrozumiał tego. Pamiętajmy, że wtedy on wyszedł poza miasto, Asyż, i tam na przedmieściach tego miasta, na poli, znalazł maleńką kapliczkę, która rozwalała się, i on rozpoczął tu kapliczkę budować. To, że podoba się mnie to w Świętym Franciszku, że kiedy on nie znał, co robić, traktował to, co znał, na takim pryncypie, który my wschodnio znajemy jako tak zwana gilotyna Okhama, prawda? Wybierający najbliż proste rozwiązanie z możliwych. Jeśli pokazał jemu Bóg właśnie, że ma je budować cerkwę, no to jaki jest najprostszy sposób? Znajdź jakąś rozwalającą cerkwę i ją odbudowywać. I on tak zrobił. Można byłoby pomylić się. Tutaj Bóg przyzywał jego do tego, żeby on, święty Franciszek, dopomagał rozbudować cerkwę, ale z drugiej strony można powiedzieć, ale to dopomogło jemu, prawda, zajmować się jakimś trudem, który też zwrócił uwagę na bardzo ludzi. Tam zaczęłeś wokół niego i dopomagać jemu w tym takim trudzie odbudowy tej maleńkiej kapliczki, która wschodnia znajduje się w takim dużo harnym stajaniu, w takiej bazylice Santej i Świętej Marii od aniołów na przedmieściach Asyżu, tak zwane porcjunkuli. Ta maleńka kapliczka, duże hano wydbudowana, duże hano stajanie, taka maleńka, gotycka, duże ujutna, w której, jak my znamy, Franciszek miał zakończyć swój żywot. On wydbudowywał jej, bo nie znał, co robić inaczej. To jest też charakterze ta jego pokora przed tymi objawleniami, wielkimi objawleniami Boga. To, że ty nie rozumiesz, przyjmij jako pokoru. Przyjmij najprostszy sposób. Bądź posłuszny, bądź słuchniany. Szukaj tej pokory i tej słuchnianości Bożej woli. A sam zobaczysz, że co będzie tobie dane. I tak było. Święty Franciszek wynalazł w tym jakąś wielką siłę, która pomogła mu wydać w ręki Gospoda, i on w taki spontanny sposób odbudowuje, czy to maleńką kapliczkę, zaczął przywlekać ludzi, zaczął bardzo ludzi przybliżać do niego, i mógł wtedy, miał taką możliwość wtedy na styki konkretno i jasno wpływać na konkretnych ludzi, żeby budować tę grupę ludzi, swoich pokolników, swoich uczniów, można byłoby skazać, котрі були дуже потрібні до того, щоб ідея тієї вбогості, тієї залежності від Бога і радикалізму евангелічного могла бути розповсюджена в сучасному світі. Треба пам'ятати, що о тим, що в тем францішканським францішканський орден, він в тамтих часах був одним з найбільш бурхливих орденів, котрий дуже багато мав своїх поклонників, котрі допомагало швидко розвиватися. Не було такого в тамтих часах ордена, котрий так швидко би не розвивався. Так швидко розвивався, що святий бідний Франциск даже на певному моменті потеряв контроль над цю дійсності, це теж було якимось там джерелом його фрустрації, його труднощів. Также бачимо святого Франциска як людину, котра піддається конкретним сказанням Бога. Людина, котра є покірна, котра старається в своєму житті на спосіб максимально відкриватись на Бога. Людина, котра удивлена була всім тим, що з ним здійснювалося. Людина, котра слухала Слово Боже і не боялась признатися до того, що є безсильна і слабка. To też był taki pewien ewenement, że nie pokazywał świętej Franciszek sobie jako tego, który jest wszechmogący, czy duże silny, czy że jako ludyna, która ma nieograniczone możliwości. Także tutaj mamy świętego Franciszka jako tego, który w sposób prosty i jasny przyjmuje Boga, przyjmuje Jego błogodać i w tej błogodacji próbuje realizować to, do czego Bóg Jego klicze. Dlatego możemy dzisiaj zobaczyć świętego Franciszka jako pewien przykład. Przykład pewnej światości, która jest dużo silno związana z okrużającą dziejsnością. Przykład też ludyny, która jest odkryta na pewne nawet nieoczekiwane wymagania ze strony Boga. Ludyny, która jest prosta, pokirna, która stara się przyjmować i okaże jeszcze dziejsność, przyzowsim jako dziejsność, którą Bóg dzieje i wykorzystuje konkretne osoby do tego, żeby można było realizować cudowy plan spasienia ludzi. A do tego planu spasienia ludzi Bóg potrzebuje, na żal, albo na nieszczęście ludzi, tych naszych słabych ludzi. Niektórzy z nich bywają w tej służbie Bożej na tyle efektywni, że dzisiaj wykonują swoje zadania i swoją misję w sposób bezdoganny i mogą być znakom wielkiej lubowi i wydaności, żertowności Boga z czasem świata, tak jak święty Franciszek z Asyżu.
Дякуємо отцю Михайлу Бренкевичу за цю чудову, цікаву катехезу про святого Франциска з Асижу. Продовження буде за 3 тижні, хіба так?
Да.
Так. І, можливо, також про святого Франциска.
Думаю, що да.
Так? Да, може
є,
бути.
Там да. ще багато речей.
Там ще є про да. прокажених, про стигмати і
да,
так
да,
далі.
Да, да, да.
Багато ще чого. Про екстази. Святого Франциска.
І змагання Святого Франциска.
Так, і про грот Святого Франциска. Так. Так, це дуже цікаво. Ну що ж, все це за 3 тижні, за це Михайлом Бранкевичем, в часі вранішньої катехези. З Богом, дорогі, дякую.
Будь ласка.